Dzisiaj przy tym stole udało nam się porozmawiać z dyrektorem i uzdrowiska, i hotelu. Jest to rodzinny biznes, rodzinny interes. Krzysztof Koszałka opowiedział nam o tym, co dzieje się tu na miejscu, ale także w szerszej, czasami mi się język plącze, perspektywie. Opowiedział nam o tym, jak Amerykanin patrzy na świat. Dobry, Magdalena Uchaniuk, Radio Wnet.
Dzień dobry, Krzysztof Koszałka, dyrektor dwóch sanatoriów w Polańczyku, Amer Poliatrium.
A jak znalazłeś się w Polsce?
Przez czysty przypadek. Ponad 25 lat temu rodzina zainwestowała w sumie w swoich rodzinnych stronach w dwa ośrodki, w których później były stworzone sanatoria, a ja tutaj znalazłem się przez przypadek. Los mnie tu sprowadził 15 lat temu. No i tak czas leci.
A jak to jest być dyrektorem w takim miejscu? Przenieść się przede wszystkim z amerykańskiej rzeczywistości w tę polską.
No, gdybym miał więcej czasu przygotować się, gdybym wiedział, że to będzie jakoś w kartach moich rozdanych w życiu, to by człowiek się mógł bardziej przygotować. Aczkolwiek, jak mówiłem wcześniej, znalazłem się tutaj, pomimo tego, że wiedziałem, że to miejsce jest już od ponad 25 lat. Byłem w Europie, kończyłem pisanie pracy magisterskiej. Przyjechałem tu na krótki czas, tylko żeby pracę napisać, i tak zostałem po prostu z dwoma pomysłami, żeby jeszcze pomóc właśnie rodzinie i zarobić pieniążki na powrót do Stanów, bo były to czasy studenckie i trzeba było na bilet zarobić, a 15 lat później okazałoby się, że chyba na ten bilet jeszcze nie zarobiłem, bo jeszcze jestem w Polańczyku i tutaj pracuję razem z rodziną i prowadzimy to przedsiębiorstwo.
24 lutego to dzień wybuchu wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą. Jak zmienił się biznes? Jak zmieniło się prowadzenie twojego przedsiębiorstwa po tej dacie?
No, na pewno położenie naszych sanatoriów nie pomogło na początku, bo jesteśmy zaledwie 30-40, no, chyba 50 km od granicy i na pewno przez pierwsze kilka tygodni część kuracjuszy nie przyjeżdżało, bo nikt nie wiedział, co się dalej stanie. Pomimo tego, że wszyscy wiedzieliśmy, że to jest wszystko póki co po tamtej granicy, każdy obawiał się, kiedy i czy to się przeleje przez polską granicę. Jak mnie ta wojna na samym początku dotknęła, to powiem wprost, jako człowiek urodzony w Ameryce, zobaczyłem pierwszy raz kolejkę w życiu. I to z powodów, których człowiek nie mógł do końca zrozumieć, bo jak wszyscy pamiętamy, w pierwszych dniach były olbrzymie kolejki do stacji, na stacje benzynowe chociażby. I to człowiek wtedy myślał, co się stanie, gdyby faktycznie tej benzyny zabrakło. Czy będą ludzie mogli przyjeżdżać, czy będą mogli dostawcy przyjeżdżać z materiałami, z dostawami i tak dalej. Dla mnie to był szok, bo mówię, w sumie 15 lat byłem w Polsce, nigdy nie widziałem takiej kolejki i to człowieka uderzyło, bo jak ktoś moje lata ma, a mieszka w Polsce, to coś wie na temat kolejek, a ja jak pierwszy raz zobaczyłem, to było takie właśnie zimne prysznic, że nie wiadomo, co się dzieje i dlaczego. Aczkolwiek od tego czasu, co mogę powiedzieć, mamy te same problemy, co każdy przedsiębiorca by miał w Polsce. Wzrost cen energii, wzrost cen żywności, a szczególnie w naszym przedsiębiorstwie, czyli w służbie zdrowia, gdzie te marże są, można powiedzieć, przewidywalne i niespecjalnie za duże, no to każdy nagły wzrost jakiegokolwiek wydatku, to człowiekowi daje dużo do pomyślenia, co dalej będzie, jak sobie z tym poradzić.
Tak, ceny energii, bo to jest główny problem, który teraz toczy polską gospodarkę i polską politykę. Jak odczuwacie je tutaj?
No, czekamy, co będzie w sumie teraz, tak? Październik, listopad, grudzień. Jak będzie chłodniej, jaka będzie zima i ewentualnie jak będą wyglądały ceny gazu i energii i tak dalej. Słyszę historię wzrosty cen 30, 40, 50%. Słyszę historię 200, 300, 400%. Nad tym problemem na chwilę obecną pracujemy, żeby zminimalizować te wzrosty, ale mówię, to wszystko, no, w sumie od dobrych dwóch lat człowiek jest tylko do jednego przygotowany, od czasów powstania pandemii najbardziej niepokojące jest to, że nie wiadomo, co będzie jutro czy pojutrze. I trzeba radzić sobie po prostu dzisiaj i mieć plan na jutro, ale to też nie do końca, bo nie wiadomo, co jutro.
A jak ceny energii wzrosły w ostatnich miesiącach po wybuchu wojny?
No, u moich znajomych te ceny potrafiły wzrastać 200-300%. No i takich cen właśnie, takich wzrostów my też się obawiamy.
Jak wspomniał pan o COVID-zie, o pandemii, jak ten okres udało się przetrwać, jak ten okres wpłynął na funkcjonowanie miejsca?
No, na pewno w dużej mierze udało się z pomocą, dzięki pomocy państwu, tak? Państwo pomogło i przy pierwszej tarczy, przy drugiej tarczy, chociaż część kosztów opłacić. Na pewno jak się ma ponad 100 pracowników i decyzją, jedną decyzją ta działalność jest zamykana w marcu, powiedzmy 5, 6, 7 miesięcy w 2020 roku, czy w 2021 roku też na kilka miesięcy, no to jest problem, tak? Bo ponad 100 osób, 100 rodzin, człowiek ma do nich, wobec nich obowiązki, pensje, wynagrodzenia i tak dalej, a tu nagłe źródło przychodu, czyli w naszym przypadku kontrakty podpisane z NFZ-em czy z ZUS-em, no to przestały te osoby przyjeżdżać. Owszem, w przypadku NFZ-cie na pewno różne kreatywne rozwiązania były, żeby pomóc człowiekowi ten czas przetrwać, aczkolwiek na pewno wyrozumiałość i pracowników, naszych współpracowników, no i też nasze rozwiązanie, no istniejemy dzisiaj, więc na pewno sobie z tym problemem pomogliśmy, ale to nie można powiedzieć, że tego było jedno źródło pomocy, po prostu z różnych powodów i to, co człowiek sam potrafi zrobić w tym czasie, spowodowało, że dzisiaj jeszcze jesteśmy.
Ma pan na pewno wielu przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, rozmawia pan z nimi. Jak dzisiaj wygląda z kolei sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych?
No, Stany Zjednoczone w sumie to są lokata, ten kraj to można traktować jako lokatę całego świata, tak? Cały świat pieniążki, które zarabia w Stanach, te pieniążki raczej trzyma w Stanach. I pomimo propagandy, pomimo polityki, gdzieś za narzu każdy wie, że im dobrze, tak długo jak będzie dobrze w Stanach, tak długo i będzie dobrze dla dużo różnych krajów i firm międzynarodowych. Więc tak, inflacja 7-8% inflacji, wzrosty też żywności 15-20% wzrosty cen energii o podobnych ilościach, aczkolwiek tamten system jest troszeczkę stabilniejszy. Troszeczkę bardziej wszystko jest przewidywalne, no ale i też to jest mocarstwo, można powiedzieć, ekonomiczne dzisiaj, więc ma odpowiednie zapasy, żeby sobie radzić z nagłymi problemami.
Nie jest tak uzależnione na przykład energetycznie, tak jak Europa, od Władimira Putina i od gazu, który płynie z tego kierunku.
Ponad 15 lat temu, wydaje mi się, to mówimy o okresie, kiedy była, kiedy no, rozpoczynała się i toczyła się wojna w Iraku czy w Afganistanie, no to zaczęto w Ameryce zastanawiać się nad tym problemem, tak, nad tym uzależnieniem od zagranicznych źródeł energii. I można powiedzieć, że przy technologii gazów łupkowych i tych tematów związanych z tym dzisiaj, nie wiem, czy każdy sobie zdaje z tego sprawę, że jeśli chodzi o gaz ziemny, to jest chyba drugi największy producent czy zdobywca gazu ziemnego to Stany Zjednoczone dzisiaj. Jeśli chodzi o ropę naftową, to też jest w pierwszej piątce, więc ten zimny prysznic w Stanach, można powiedzieć, że pierwszy raz to w latach 70., później 15 lat temu, tak, Stany w dużej mierze w ostatnich czasach potrafili wynaleźć źródła wewnątrz swoich granic, a człowiek też jest uzależniony od polityki międzynarodowej, tylko troszeczkę się bardziej wszyscy liczą z tym zdaniem tych Stanów, no bo to jest kraj odpowiednich proporcji, tak? I sobie lepiej potrafi radzić z pewnymi sprawami, no i dzięki tej sile, ale i dzięki też temu położeniu, tak? Ameryka jest krajem, można powiedzieć, dzisiaj hermetycznie odizolowanym poniekąd od świata. Ma przyjaznych sąsiadów, nie musi się martwić, co się dzieje zaraz za granicą, więc może skupić się, co się wydarza w innych miejscach, nie martwiąc się, że coś akurat się zdarzy przy granicy niekorzystnego.
Relacje amerykańsko-chińskie jak dzisiaj wyglądają?
A no to ja mógłbym o tym trzy godziny, wydaje mi się, mówić, aczkolwiek to, co wspomniałem wcześniej, propaganda propagandą, aczkolwiek dzisiaj ilości chińskich firm, które są uzależnionych według mnie od amerykańskiego rynku i również fakt, że chińskie firmy, które są w Stanach i zdobywają fabryki czy różne interesy, te pieniążki raczej trzymają w Stanach, bo chyba wszyscy wiemy, że dobrze było te amerykańskie dolary trzymać w Ameryce, bo poniekąd są tam bezpieczniejsze. Dla Chin na pewno jest ta Ameryka ważna, no bo to jest największy importer chińskich produktów. Więc tak, jest dużo propagandy, jest dużo polityki, dużo dyplomacji, aczkolwiek ja wierzę, że gdzieś przynajmniej w tym chińskim systemie Chiny są takim krajem, jak zresztą w większości azjatyckich, tam są decyzje podejmowane na pokolenie lub na dwa do przodu i wszystko jest bardziej przemyślane, ale jest też poniekąd bardziej przewidywalne. Tam. Chiny chyba też pamiętają, że to na dobrą sprawę to Ameryka Chińczykom otworzyła ponownie drzwi, bramę na świat w latach 70., 80. i do pewnego czasu można powiedzieć, że wydaje mi się, że ta Ameryka była takim jakby opiekunem Chińczyków, żeby stworzyli te wszystkie mechanizmy kapitalistyczne, które dzisiaj im tak dobrze służą i Chińczycy uczyli się z przykładów Amerykanów. Powiedzmy, że tak do takiego czasu, mniej więcej 15 lat temu. Teraz ten kraj stoi, jest też potęgą, jest też mocarstwem, stoi na własnych nogach, inwestuje we własnym kraju i coraz więcej będzie miał do powiedzenia w sprawach geopolitycznych, więc myślę, że każdy rozsądny Amerykanin wie, że to poniekąd Ameryka pomogła Chińczykom dojść do tej sytuacji, do tego stanu, w jakim dzisiaj się odnajdują. I to będzie kraj, z którym będzie musiał się cały świat coraz bardziej liczyć w przyszłości.
A jeszcze na koniec zapytam się pana, serce bardziej jest bliższe ku republikanom czy demokratom?
Jako człowiek przedsiębiorca to muszę powiedzieć, że trzeba trzymać dobre stosunki z jedną i z drugą partią. Dlaczego? No bo są tylko dwie partie i po prostu odbijają władzę od jednego od drugiego jak piłeczkę w ping-pongu, do ping-pongu. Wydaje mi się, że serce moje to de facto poglądy w Stanach znane jako libertarian, tak? Libertarian, poglądy tej grupy ludzi, libertarian, to pożyczają pomysły jednej partii czy drugiej partii, ale generalną zasadą jest taką, że libertarian ma takie pojęcie, że ja sobie sam pomogę, żeby tylko mi państwo nie przeszkadzało. I to jest takie właśnie bardziej moje poglądy na ten temat.
I już ostatnie pytanie. Myśli pan, że Tajwan będzie miejscem zapalnym, jeżeli chodzi o relacje amerykańsko-chińskie?
Tajwan na pewno jest i będzie straszakiem takim po prostu w tych relacjach. Aczkolwiek wszystko zależy tylko, jak długo Amerykanie będą chcieli być tą tarczą ochronną dla Tajwanu. Poniekąd to jest piłeczka do odbicia się geopolityczna Tajwan dzisiaj pomiędzy tymi dwoma krajami. A wszystkim zależy, żeby jednak ten kraj istniał jako siła gospodarcza, bo jest siłą gospodarczą. Amerykanie mają swoje poglądy na Tajwan, Chińczycy mają swoje poglądy. Jak ma to być punkt zapalny, to by już był dawno. 10, 20, a może 30 lat temu, ale znowu nikt nie wie, co będzie i na pewno to jest źródło dużych kłopotów, ale znowu, wydaje mi się, że może to są przewidywalne problemy i mamy nadzieję, że może się rozwiążą, ale ale w tych miejscach, gdzie ten problem będzie rozwiązywany, to na pewno ani ja, ani większości z nas nawet tam nie są dopuszczeni, więc miejmy nadzieję i zaufanie, że ludzie, którzy nas reprezentują, którzy mam nadzieję są dużo mądrzejsi od nas, poradzą sobie z tym problemem.
Jesteśmy w Bieszczadach, to na koniec przeniesiemy się z Tajwanu do Polańczyka. Ulubione miejsce, ulubiona połonina czy wzgórze to?
No i właśnie tutaj będę musiał niestety zawstydzić się troszeczkę, bo mieszkam 15 lat. Gdyby słuchacze widzieli, jakim jestem budowy, to by wiedzieli, że człowiek z moją budową za bardzo się w góry nie wybiera.
No ale miejsce ukochane.
Tam, gdzie jest chatka buchatka. Chatka, puchatka mi najbardziej, mi najbardziej się podoba. Byłem tam pierwszy raz w życiu, kilka lat temu, bo chciałem dzieciom pokazać to miejsce i wydaje mi się, że to wystarczy na jakiś już teraz czas.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I tę chatkę puchatka dla swoich dzieci, ale pewnie też dla bliskich nieraz pokazywał Krzysztof Koszałka, który jest dyrektorem, zarządcą całego miejsca, w którym się teraz znajdujemy. Przyjechał do Polski w wieku 24 lat i został do tej pory. Tutaj pracuje, tutaj wychowuje dzieci i działa tutaj w Polańczyku właśnie między innymi w sanatorium, uzdrowisku Atrium.